Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest starosta polski, pan Szywan Fatę. Witamy. Dzień dobry,
dzień dobry,
panie starosto.
Zacznijmy
od pogody. Po nocnych burzach mieliśmy kilkadziesiąt interwencji strażaków. Czy również w powiecie polickim coś niepokojącego się wydarzyło? Ma pan takie sygnały?
Nie mam takich sygnałów, ale oczywiście tutaj wiemy, że te opady były obfite, więc na pewno w niektórych miejscach tam, przynajmniej w mediach społecznościowych, jak zobaczyłem, to wydarzyło się jakieś... Więcej wody było, że tak mówiąc kolokwialne, ale jakichś takich większych strat nie odnotowujemy.
Widziałem strażaków na Bezrzeczu, tam gdzie zawsze wody bardzo dużo po opadach przybywa, trzeba było wypompowywać pewnie z posesji wodę.
To jest też specyfika gminy Dobra, jeżeli chodzi o wodę i całe retencje związane z wodą, no to jest, wiemy, a na Bezrzeczu szczególnie, bo to też jest z górka, więc jak woda ta czasami spływa na dół, jak jest je więcej, to jest większe, czasami są większe problemy.
Panie starosto, jeszcze jeden temat, właściwie dwa tematy związane z bezpieczeństwem. Dziś o tym informujemy w naszych wiadomościach, ale także na naszej stronie internetowej. Strona niemiecka. Niemcy będą testować taki system ostrzegania. Komunikaty ostrzegawcze pojawią się na telefonach. Może on również dotrzeć do osób mieszkających na terenie powiatu polickiego, którzy będą w zasięgu sieci niemieckich. To może być Nowe Wartno, to mogą być Police, to może być właśnie Dobra.
Oczywiście, bo to właściwie cały powiat polski jest przygraniczny, więc na pewno te sygnały, dostaliśmy takie informacje oficjalne ze strony naszej rządowej, czyli ze strony wojewody, otrzymaliśmy takie informacje i te informacje oczywiście sukcesywnie zostały przekazane do gmin, żeby gminy też poinformowały, na terenie każdej gminy poinformowały swoich mieszkańców, więc jakby ta kwestia proceduralna została dokonana, ale też oczywiście, jak widzimy też w mediach generalnie informacja poszła, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, że to są tylko testy, więc tutaj nie ma czego się obawiać. Uspokajam, także to są testy, które nasi sąsiedzi po stronie niemieckiej będą przeprowadzać.
Czyli nie ma powodu, aby mieszkańcy w jakiś sposób nerwowy reagowali?
Absolutnie, tutaj nie ma żadnych sytuacji nerwowych, tylko po prostu nasi sąsiedzi będą testowali swoje systemy alarmowe i możliwe jest tak, że będziemy mogli, niektórzy mieszkańcy mogą otrzymywać jakieś SMS-y, ale też po prostu będzie słychać może syreny.
Niektóre osoby mogą reagować no właśnie nieco bardziej nerwowo, czy być nieco bardziej zaniepokojone. Myślę tak naprawdę po wczorajszym wtargnięciu na terytorium Polski dronów ze wschodu. To też inaczej każe nam myśleć o kwestiach bezpieczeństwa. Musimy się w pewien sposób przygotować, jak mówią eksperci, na tego typu prowokacje. Jak pan ocenia całą tę sytuację?
Wie pan, sytuacja geopolityczna jest niespokojna. Jak widzimy na całym świecie, co się dzieje, czy to jest w Chinach, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Ukrainie. Teraz u nas generalnie jesteśmy w tych czasach takich, powiedziałbym, mniej spokojne. W takiej sytuacji to, co się dzieje teraz, to jest absolutnie, w mojej ocenie, to jest prowokacja rosyjska i tutaj powinniśmy razem z naszymi sojusznikami, czy to są Stany Zjednoczone, czy to są kraje europejskie, być w gotowości. Z tego, co wiemy z informacji, które oglądamy też w mediach i nie tylko, rząd razem z prezydentem tutaj wspólnie działają jako jedność i to jest jakby najważniejsze w tym momencie, w mojej ocenie, jakby musimy po prostu podchodzić do kwestii bezpieczeństwa ponad partyjne, niepolityczne, bo to jest, dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa całego naszego państwa.
Dziś będzie też informacja przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych na ten temat, na temat całego tego zajścia, tego incydentu. Będą także rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. No, ważne jest to, że zareagowaliśmy i to zdaje się w sposób taki, jaki należało.
Tak, oczywiście tutaj reakcja była natychmiastowa ze strony naszych służb, wojsko czy Ministerstwo Obrony Narodowej, ale też z naszych sojuszników w Europie i to jest, trzeba od razu też powiedzieć, że to ta reakcja była natychmiastowa, więc dla nas to jest dobry prognostyk na przyszłość. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do jakichś większych incydentów na naszym terenie, natomiast trzeba być czujnym i trzeba być przygotowanym na wszelki wypadek.
To, ale jeszcze wrócę do kwestii związanej z obronnością. Mieliśmy swego czasu, jakiś czas temu, patrole na granicach. Później mieliśmy tak naprawdę wprowadzoną przez rząd ochronę granic. To jak pan patrzy na efekty tych działań?
To jest kwestia dyskusyjna, jeżeli chodzi o obronę granic zachodnich, dlatego że po prostu, powiem to wprost, była bardziej prowokacja polityczna w mojej ocenie tutaj jakby
wykorzystanie. Czyli te pierwsze patrole,
tak? Natomiast oczywiście rząd podjął taką decyzję, która widzimy jej efekty, na granicach jest spokojnie, absolutnie też nie ma mowy o tym, że były jakieś inwazji migrantów na ścianie zachodnie, zresztą powiat policki, my mamy kilka przejść granicznych na terenie powiatu polickiego, więc też monitorujemy te wszystkie zjawiska. Oczywiście zdarzają się jakieś przypadki, jesteśmy w stałym kontakcie też z naszą placówką Straży Granicznej, z samym panem komendantem jestem w stałym kontakcie, czy z naszą powiatową policją, z panem wojewodą, więc jakby te kontakty na poziomie instytucjonalnym są stale. Dobrze, że są te kontrole. Jeżeli to one wprowadzają jakiś spokój wśród mieszkańców, no to one są. Natomiast ja dalej będę powtarzał i to już wcześniej mówiłem, dzisiaj nasz wróg nie jest na zachodzie, tylko jest na wschodzie i powinniśmy tak naprawdę najbardziej uszczelnić swoją granicę wschodnią, ponieważ te osoby, które nawet wydostają się do naszego kraju, to na pewno nie ze strony niemieckiej, tylko ze strony, że tak powiem, szlaku wschodniego. Z racji też doświadczenia, które współpracy chociażby ze Strażą Graniczną przez lata, no to wiemy, jak wyglądają te kwestie, szlaki migracyjne.
Panie starosto, przejdźmy do tematów już mniej może poważnych, chociaż ważnych z pewnością dla mieszkańców i powiatu, i regionu. Na początek podsumowanie tramwaju wodnego. Powiem szczerze, osobiście miałem pewne obawy, bo to bardzo odważny projekt, no i nie tanie to są rzeczy, jak mówi klasa. Jak to wypadło? Jak wypadło to podsumowanie szlaku wodnego, tramwaju wodnego do Świnoujścia?
Właściwie może mi nie wypada powiedzieć, że to było bardzo dobrze, ale chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, że było bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego projektu. Oczywiście dużo osób nie wierzyło, że ten projekt uda się go zrealizować w taki, powiedziałbym, 100%, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że ten projekt osiągnął sukces. Ten sukces tak naprawdę to też dzięki współpracy samorządowej, bo to jest przede wszystkim, nazwaliśmy go zresztą też samorządowy szlak wodny. Tu współpraca z samorządowcami, z samorządami, ja uważam, że była wzorowa. Ponad podziałami politycznymi rozmawialiśmy ze sobą, chcieliśmy coś dobrego robić dla naszych mieszkańców. Oczywiście starostwo powiatowe, my byliśmy liderem tego projektu, jakby poszliśmy z tym pomysłem.
Było akceptacja. No, wykorzystaliście też to, panie starosto, że kiedyś takie połączenia Białej Floty istniały. Pamiętamy wodolot do Świnoujścia, później kilka statków Białej Floty, prawda? I potem cisza.
Zgadza się, ale wyniki badań, bo ponieważ też podczas tych rejsów też przeprowadziliśmy ankietę na próbie ponad 600 ankiet, ponad 600 osób, więc widzimy, jak to wygląda, jak mieszkańcy też odbierali tego projektu, jeżeli chodzi o satysfakcję z tego projektu.
I co, co pisali?
87 osób jest absolutnie jest zadowolone z tego projektu. 12% częściowo zadowolone, 1% uważa, że ten projekt nie był dobry.
87%
tak jest.
Osób. Mhm. Co trzeba, znaczy jeszcze chcę o koszty zapytać, bo to, jak mówię, nie są tanie rzeczy. Samorządy musiały zainwestować, wesprzeć ten projekt. Czy pieniądze z biletów, wpływy zrównoważyły wydatki?
To jest absolutne, to jest niemożliwe, żeby zrównoważyły, ponieważ tak jak komunikacja miejska, zawsze do zadań publicznych samorządy dopłacają. Samorząd nie zarabia, nie jest firmą w rozumieniu prawa handlowego, więc tutaj samorządy nie zarabiają, tylko zawsze, czy to kultura, czy to turystyka, czy to są szkoły, komunikacja miejska, to wszystko kosztuje, tylko to jest kwestia, ile chcemy dopłacać do tej komunikacji i w przypadku tramwaju...
Zdradzi pan właśnie, jak to
tak,
wygląda?
Tak, zdradzę, ponieważ już podsumowaliśmy ten projekt. Chcę powiedzieć tak, każdy samorząd dał po 100 tysięcy jako pomocy finansowe dla powiatu polskiego, żeby zrealizować ten projekt. Koszt, jakby kwota tego zamówienia to było na poziomie 540 tysięcy, więc powiat polski musiał zabezpieczyć 140 tysięcy. Na ten projekt jakby całe zadanie kosztowało 540 tysięcy. Natomiast zwrot z biletów mamy na poziomie 338 tysięcy z kawałkiem. Już dokładnie tych tych liczb panu nie powiem. Czyli wychodzi na to, że każdy samorząd tak naprawdę będzie płacił po 40 tysięcy do tego projektu.
Przypomnijmy, które to samorządy?
Województwo Zachodniopomorskie, czyli marszałek województwa, miasto Szczecin, miasto Nowe Warpno, Świnoujście i powiat policki.
Powiat policki. Czy to oznacza, że ten projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku?
Wierzę w to, że będziemy kontynuować ten projekt, ponieważ widzimy, ile osób tak naprawdę korzystało, bo korzystało z tego projektu na poziomie biletów, jakie zostało sprzedawane, no to myśmy sprzedawali biletów razem ponad 5 tysięcy, około 5500 biletów, w tym 770 biletów to były rowery. Transport rowerów, więc to pokazuje jakby jaka skala, jaka potrzeba to są. W mojej ocenie, kursując tylko w weekendach, tyle osób korzystało, to jest naprawdę dużo. Zresztą było nawet problemy z sprzedażą, ponieważ te bilety zostawały zawsze szybko wyprzedane i nawet żeby dostać się na ten tramwaj wodny, to trzeba było z dwutygodniowym wyprzedzeniem sobie te bilety zarezerwować. Oczywiście też możemy, bo te analizy swoje robiliśmy do dokładnie, jak to wyglądało, która trasa była najbardziej popularna, gdzie są problemy, bo to też problemy też się pojawiają, bo o tym też trzeba powiedzieć. Dla nas to też sygnał, w jaki sposób ten projekt rozwijać i go ewentualnie poprawić.
To krótko jeszcze kończąc ten wątek, panie starosto, co ewentualnie się zmieni, jeśli chodzi o tramwaj wodny? Jakie zmiany wchodzą w grę w ogóle? Częstotliwość, może kilka jednostek, a nie jedna?
To zależy od kilku czynników. Przede wszystkim za chwilkę będziemy zapraszać samorządów, z którym w ogóle jako pierwsi byli w tym projekcie, żeby przedstawić w ogóle rozliczenia tego projektu i wyniki ankiety, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami. To jest raz. Dwa, nowych samorządów też zgłaszali się do tego projektu, więc czy to jest na przykład...
Nowe Warpno?
Nowe Warpno i był w projekcie, natomiast Goleniów, załóżmy, Stepnica, powiat gryfiński, Widuchowa, więc jestem po rozmowach też jakby z tymi samorządami. Przy tej ankiecie, jednym z pytań w ramach tej ankiety też było, które by mieszkańcy widzieli na przyszłość, żeby taka trasa była, czyli żeby taki tramwaj kursował na daną trasę. To nawet zdziwiłbym teraz, sam się byłem zdziwiony, jak czytałem wyniki tej ankiety, tych badań. Okazuje się, że bardzo byłaby popularna linia na południe od Szczecina, czyli Szczecin, Siadło Dolne, Gryfino, Widuchowo. Także i też mamy oczywiście tutaj trasa absolutnej na drugim miejscu, wychodzi nam Szczecin, Trzebież, Nowe Warpno i też Trzebież, Stepnice, więc jakby te tematy, jeszcze, ten temat jeszcze przed nami jest i w jaki sposób go rozwijać, to będzie zależało od tego, ile chcemy wpłacać do tego projektu, czy faktycznie chcielibyśmy na szeroką skalę pójść, czy po prostu stopniowo to zrobić, jeszcze dokładać do tej jednej linii, jeszcze kolejnej linii i zobaczyć, jak to funkcjonuje, żeby po prostu to nie zrobić na szeroką skalę, a potem okaże się, że to nie działa. I dlatego też ten pilotaż był zrobiony w tym roku.
Panie starosto, wiele osób poruszających się po powiecie polickim patrzy, jakie jakości mamy drogi, nawierzchnie. Większość tych dróg, jak patrzę, takie mam wrażenie, proszę mnie poprawić, to jest, no właśnie, to jest sfera powiatu polskiego. Są to drogi powiatowe. Wiem, że jest coś takiego jak program przebudowy dróg powiatowych, ambitne plany. No i sporo też tutaj na liście do remontu. 22 inwestycje są brane pod uwagę. Jakie są szanse na poprawę tej sytuacji, jeśli chodzi o drogi, o jakość dróg?
Oczywiście szanse są, dlatego też wyszliśmy już w zeszłym roku od razu po wyborach samorządowych z takim pomysłem właśnie odnośnie tego chociażby porozumienia drogowego z samorządowcami, którzy wchodzą w skład powiatu polickiego, czy to jest gmina Police, Nowe Warpno, Kołobaskowo i Dobra. Oczywiście mamy przyjęty harmonogram i staramy się jak najbardziej działać zgodnie z tym harmonogramem. Wiem, że tych potrzeb jest bardzo dużo. Na terenie powiatu polickiego mamy 184, jak dobrze pamiętam, kilometrów dróg powiatowych. Może wydawać, że mało albo dużo w zależności...
No tak, a remont każdego kilometra to w granicach ile teraz? Miliona złotych? Więcej już
dla
teraz.
Przykładu mogę panu powiedzieć, że w tej chwili trwa inwestycja w Ustowie, tutaj przy granicy ze Szczecinem, od strony ulicy Kriegera. Ten jeden kilometr, właściwie nawet nie cały kilometr, bo to jest 998 metrów, ta inwestycja będzie nam kosztowała w granicach 12,5 miliona. Więc to pokazuje, ile to kosztuje i że to nie są tanie rzeczy, więc...
Które drogi, panie starosto, ewentualnie są planowane w kolejnej kolejności? W Niedobra czy tam Dobra Lubieszyn na przykład, Szczecin do Bieszczyn, Dobra Bartoszewo, Bukłęgi Bezrzecze, Wołczkowo, w gminie Kołbaskowo, w gminie Nowe Warpno, Myślibórz Wielki Trzebież chociażby.
Znaczy, wszystko jest jakby, dokładna kolejność nie pamiętam, bo to wszystko według harmonogramu lecimy, ale natomiast to, co jest w tej chwili inwestycje, właściwie ulica Nadbrzeżna Cisowa w Policach już zakończona jest, Ustowo jest w trakcie, w Grzebnicy tam też te perony autobusowe i przejścia robiliśmy dla pieszych, natomiast przed nami na pewno pierwszy etap drogi od miejscowości Stobno w kierunku Bendergowa, bo tam też teraz buduje się rondo i buduje się droga gmina, która łączy się z zachodnim obejściem Szczecina, więc to tutaj to miejsce i na to mamy finansowanie ze środków FEPSA, czyli europejskich tutaj z Urzędu Marszałkowskiego, ale też pisaliśmy do rządowego funduszu projekt, więc staramy się ten montaż finansowy wykonać i mam nadzieję, że na początku przyszłego roku ta inwestycja zaczyna. Opracowujemy dokumentację, bo panie redaktorze, jak ja zostałem starostą, to w starostwie był tylko jeden projekt, więc bez opracowania dokumentacji to też jest trudno realizować wszystkie inwestycje, więc ja mógłbym tu jeszcze długo o tym rozmawiać.
A mieszkańcy chcieliby, panie starosto, żeby wszystkie drogi były wyremontowane, można powiedzieć, naraz, już, natychmiast.
Nie ma takiej możliwości. Ja jestem z tych ludzi, które jak coś mówi, to robi, a jak wiem, że coś się nie da robić, to mówię, nie da się. Po prostu wolałbym wprost z mieszkańcami rozmawiać i po to też właśnie robiliśmy ten harmonogram, żeby mieszkańcy wiedzieli, kiedy ten czas nadejdzie, żeby tak przysłowiowa koparka dojechała do nich. W tej chwili opracowujemy też dokumentację, jeżeli chodzi o Police, projekt dotyczący przebudowy ronda, czy tworzenia w ogóle, budowania ronda tutaj przy ulicy Wojska Polskiego z skrzyżowaniem z ulicy Piłsudskiego. Punkt bardzo ważny, często zdarzają się tam wypadki, więc jest bardzo niebezpieczne, więc dla nas to jest kluczowe, żeby ten projekt też zrobić. Pewne rzeczy przyspieszamy, też opracowujemy za chwilkę, dosłownie czekamy na oprawomocnienia z RID-u, jeżeli chodzi o Dobra Lubieszyn, więc trasa pieszo-rowerowa, to właściwie na dniach będziemy ogłaszać przetarg na tą trasę. Jeżeli chodzi o Stobno-Bendergowo, też kolejny etap będziemy robić. W przyszłym roku będzie tego więcej widać, ponieważ w tym roku jest też taki etap związany z opracowaniem różnych dokumentacji. Czy są ścieżki pieszo-rowerowe, czy to są drogi, przebudowa dróg i tak dalej.
Panie starosto, krótko, jaka będzie rola gmin tak naprawdę w tym porozumieniu? Czy również udział finansowy?
Tak, oczywiście tutaj chociażby, nie wiem, jeżeli chodzi o Ustowo, no to tak porozumieliśmy się między sobą jako samorządowcy. Starostwo składa wnioski, środki zewnętrzne będzie szukał, a tej części brakującej, czyli ten wkład własny, to zawsze będzie podzielone pół na pół między starostwem a gminą. Chciałbym tutaj też w tym miejscu powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. Często o tym zapominamy, bo możemy długo rozmawiać na temat finansowania samorządów, w szczególności powiatów. Chcę podkreślić tutaj, że po tych drogach powiatowych jeżdżą mieszkańcy gmin. Powiat nie ma jako tako swoich mieszkańców, tylko mieszkańcy są w gminach, a jeżdżą po tych drogach. Dla przykładu gmina Kołbaskowo, właściwie główny szkielet drogowy w gminę Kołbaskowo przez każdą miejscowość, dosłownie przez każdą miejscowość, główna droga to jest droga powiatowa. Więc tutaj
i dlatego jakby, potem ma pan te skargi na biurku u siebie.
Oczywiście ja przejmuję te wszystkie skargi, ale też uważam, że my mamy plan i według tego planu pracujemy. Ja zazwyczaj pracuję systemowo, procesowo, wiemy jak to wygląda, krok po kroku idziemy do przodu. Mam nadzieję, że uda nam się te wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane pod koniec kadencji, wszystko zakończyć.
Panie starosto, na koniec chciałbym wrócić jeszcze do pewnie dla pana sprawy, która odbiła się szerokim echem. Jeden z radnych gminy Dobra swego czasu na Komisji Budownictwa miał stwierdzić podczas posiedzenia komisji, tak to właśnie jest, jak się kurda na starostę wybiera. No przejaw hejtu. Co się w tej sprawie dzieje? Jak pan zareagował? Czy były przeprosiny? Czy była rozmowa w cztery oczy? Co z tym dalej?
Obolewam nad tym, że nie było rozmowy w cztery oczy ani przeprosiny. Natomiast ten temat, zajmuje się tym tematem nasze prawnicy. Wiem, że pan radny podał mnie do prokuratury.
Za co? On
za pomówienie, za pomówienie. Natomiast uważam, nie chciałbym tego tematu długo komentować. Oczywiście będziemy się spotykali pewne na drodze prawne z panem radnym. Niemniej jednak ja mam wszelkie prawa obywatelskie, które mi gwarantują Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem obywatelem Polski pełnoprawnym i nie pozwolę albo inaczej. Nie pozwolę, żeby ktoś mi odebrał moje prawa obywatelskie. Jestem pełnowartościowym obywatelem Polski i mam prawo pełnić obojętnie jaką funkcję w Polsce. Jeżeli na to tylko zgodzą się mieszkańcy czy suweren. No.
A ogólnie rzecz komentując, jeszcze jeśli pan pozwoli krótko, to jest przejaw jakiegoś szerszego zjawiska, jakiejś mowy nienawiści, czy może jakiejś, nie wiem, gorszej chwili u przedstawiciela, jakby nie było wybieranego w wyborach, przedstawiciela władzy samorządowej?
Powiem panu tak, na poziomie samorządowym zazwyczaj nawet podczas sesji Rady Powiatu, my nawet z naszymi oponentami czy z opozycją zawsze rozmawiamy, że samorząd to nie jest miejsce dla polityki, takie krajowe. W samorządzie my zajmujemy się chodnikami, drogami, szkołą, szpitalem i tak dalej, i tak dalej. To są konkretne usługi dla mieszkańców. Tutaj ja uważam, że polityka nie powinna się wkraczać w taki w sposób nachalny. Rozdzielenie społeczeństwa, to co następuje w ostatnich latach w Polsce, ja to obserwuję od lat, jak to się rozwija i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że podział, jeżeli jesteśmy podzieleni, to jesteśmy słabsi, mówiąc kolokwialne i jesteśmy bardziej podatni na atakę. Moim zdaniem o wszystkim można rozmawiać, nawet jeżeli się nie zgadzamy ze sobą, możemy mieć różne punkty widzenia, natomiast mamy język i jesteśmy inteligentnymi ludźmi, możemy ze sobą porozumieć i możemy się różnić, natomiast powinniśmy się szanować bez względu na to, jaki mamy pogląd.
Może będzie refleksja, może będzie to spotkanie, może będzie rozmowa w cztery oczy?
Ja jestem otwarty na każdą spotkanie, ja nie boję się spotkać z żadnym mieszkańcem, a tym bardziej z naszymi, moimi kolegami samorządowcami.
Siwan Fate, starosta Poliski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo, miłego dnia Państwu.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Okay.